Witamy w kolejnej audycji Dulak 121, Świadkowie Historii, Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Bojanowska.
I przypominamy Państwu, że w tych audycjach mówimy i opowiadamy historię osób, które miały nieszczęście znaleźć się w obozie przejściowym Dulak w Pruszkowie. Przypomnę, że 5 sierpnia 1944 roku na terenie warsztatów kolejowych w Pruszkowie Niemcy założyli obóz przejściowy. Ten obóz stał się centralnym punktem ewakuacyjnym dla ludności Warszawy i od 1941 roku teren warsztatów był wykorzystywany jako obóz pracy dla Żydów. Wzdłuż murów zostały wybudowane wieże strażnicze, a także bunkry. W czerwcu 1944 roku Niemcy ewakuują warsztaty, wywożą maszyny i demontują urządzenia, a pierwszy transport przybywa do obozu 6 sierpnia rano. My w cyklu naszych audycji zapraszamy gości i osoby, które są w jakikolwiek sposób związane z obozem w Pruszkowie, które były w obozie przejściowym, aby poopowiadały na naszej antenie te przeżycia i żeby ta pamięć i te przeżycia nam nie umknęły, żeby zostały. Dzisiejszym naszym gościem jest pani Elżbieta Kuszyńska. Witam bardzo serdecznie. Dzień dobry, witamy. Rozpocznijmy od tego, że obóz przejściowy to jeden z tragicznych momentów, jeden z etapów pani życia. Natomiast ja bym rozpoczęła od czegoś innego, od nazwiska, od tego, że już na samym początku, jeszcze zanim rozpoczęły się działania wojenne, tak na dobre, był kłopot z nazwiskiem. Pani tata nosił nazwisko szwedzkie.
Tak, Malgrim.
Proszę powiedzieć, z czym to się wiązało? Jak Niemcy do tego podeszli?
No, ja nie wiem, czy to jakaś łapanka była, czy coś. W każdym razie była, z ich strony sugestia, żeby podpisał Volkslistę, ponieważ to jest niemieckie nazwisko.
Żeby przeszedł na stronę Niemców.
Niemiecką, tak. Tata się nie zgodził i w efekcie wylądował na Pawiaku. I to był chyba początek 40 roku. Ale że to jeszcze nie było takich wielkich represji, jeszcze ludzie mieli jakieś zasoby, to został wykupiony przez moją mamę.
Wrócił do domu?
Wrócił do domu i chyba trzy dni po przyszedł, usiadł w hotelu, powiedział, ja umrę i za trzy dni zmarł na serce.
Tak bardzo przeżył.
29 lat.
Tak bardzo przeżył.
Tak, pożegnał się ze mną, powiedział, żebym była grzeczna, bo byłam niegrzeczna, żeby mamusia opiekowała się mamusią i zmarł.
A potem jest powstanie. Powstanie pani wtedy ma ile lat?
10 lat mam.
Co pani pamięta z tamtego czasu?
No powstanie, pamiętam początek powstania, ja jeszcze miałam takie inne przeżycia przed ten dzień powstania, ale to już jest oddzielna historia. W każdym razie powstanie wybuchło po południu i pamiętam, ludzie śpiewali, jeszcze Polska nie zginęła i flagi wywieszane były. I to było takie szokujące dla mnie, jako dla dziecka, że pytałam, o co chodzi. No i wybuchło. Od razu zaczęli ludzie wyrzucać meble i stworzyła się przy naszej bramie 64 barykada pierwszego piętra. I do piwnicy.
Przy ulicy Grzybowskiej.
Grzybowska 64.
Pani rodzina wraz z panią schodzi do piwnicy.
Tak.
I w tej piwnicy...
Są wszyscy prawie sąsiedzi. Wszyscy i jeszcze uciekinierzy. Z Woli, bo już jak się zaczęła Wola palić, to uciekali ludzie w głąb Śródmieścia, znaczy w stronę Śródmieścia ze wszystkim dobytkiem i zatrzymywali się gdzie popadnie, żeby przetrwać i iść dalej.
Przeżywa pani bombardowanie w tej piwnicy, prawda?
Tak, tak, to już jest ten ostatni. No było dużo, ponieważ tylko przychodzili, mówili, ten dom się pali, tu wszyscy zasypani. Zresztą ja miałam taką znajomą, która chodziła po wodę chyba na Waliców i ja kiedyś poszłam z nią. I to było straszne, bo słychać było krzyki z piwnic, żeby ich ratowali, a nie było komu. To było
ludzie byli zasypani.
Zasypani, a nie było tych ekip, no bo dotarły, to już może i zginęli ludzie. Także to było przeżycie. Ale no i jak nas tak rano zbombardowali, ja nie wiem dlaczego, że zaczęło się palić w piwnicy w takim zaułku i moja mama miała długie włosy, jej się rozplotły i zaczęły się palić. A wszyscy krzyczeli, że nie ma wyjścia. A jak opadł ten pył, to zobaczyła mama światło dzienne i dosłownie swoją siłą wypchnęła. I wyszliśmy do takiego holu, tam jak się wychodzi, prawda, z klatki. I stanęliśmy, ale nie strzelali. Wtedy była cisza, tylko się palił dom już.
Bardzo szczegółowo pani wszystko widzę, pamięta.
Tak,
może była
no pamiętam nawet jak właśnie nie mogliśmy wyjść na ulicę, zresztą byśmy nie wyszli, bo zawaliła się, a na pierwszym piętrze właśnie był pokój mojej mamy, leżała toaletka, nie toaletka, tylko taka szafeczka przy tym i lampa. To tak pamiętam, że tak się zsunęła i tak na tym ukłosie leżała. Ale że wszyscy byli przygotowani na wycofywanie się piwnicami względnie z boku, to mieliśmy takie przejścia. I tymi przejściami przeszliśmy do Haberbusza, na tyły Haberbusza. Tam były te wielkie magazyny, klejnowskie sklepienia. No ale moja mama miała uraz. Powiedziała, za Boga nie zejdę do piwnicy. I tam stałyśmy, no i zaczęła się dyskusja i powiedziano, że trzeba się poddać, no bo tylko były kobiety, dzieci, mężczyźni, starsi. No ale tam nas nie było dużo, chyba o 50 osób. I poszedł dozorca z takim jakąś białą szmatą, ale nie wrócił. No i taki pan poszedł i przez ten płot, przez ten mur rozmawiał z Niemcami, no i przybiegli. Tak, przybiegli do nas z tymi, ale wszyscy ręce w górę, ani żeby nie, ale myśmy twardo trzymali ręce w górę. No i powiedzieli, skąd myśmy się wzięli, więc wytłumaczyli i jak myśmy doszli. No i nas przeprowadzili z powrotem tymi przejściami, tymi takimi tunelikami do naszego domu. Ja zabrałam te koty sławetne, bo się paliło, ale jeszcze na parterze nie. I przeszliśmy obok w 66, to tam chyba byli Ukraińcy weszli, ja nie wiem. W każdym razie tam było masę trupów. I my potem przeprowadzili nas i pędzili nas do Towarowej.
I stamtąd transport już
tak,
do
Tak, tam żeśmy przesiedzieli. Nie, w noc, jedną noc spędziliśmy w kościele na Polska chyba. I później na Bema popędzili nas i podstawione były pociągi, ale elektryczne, nie towarowe, ale że nie było peronów, to słowo nie podsadzali nas i tam ci odbierali. I ujechaliśmy troszeczkę, dojechaliśmy do Pruszkowa i taka brama była na ukos i tam segregacja się zaczęła.
Pani dojechała z tymi kotami?
Oczywiście, z kotami. Tak, z kotami, które przy tej segregacji, ponieważ moja babcia była, ja i mama, no to jakoś nas nie rozdzielili. Mama miała sztywną nogę, więc nas nie rozdzielili. Razem weszłyśmy. Niemcy nas fotografowali z tymi kotami i jeszcze dostałam chleb dla tych kotów.
Kotów ile było?
No nie wiem, kilka było, bo kotka szła jak pies koło mnie, a koty były w takim koszyczku.
Bo to były malutkie koty.
Małe kotki, ja wiedziałam, bo ja bardzo kochałam koty. Ja miałam kota, który zginął mi właśnie, nie dał się wynieść do piwnicy i go drzwi przygniotły. I ja bardzo to przeżyłam, no i pamiętałam o tej sąsiadki, o tych kotach, je zabrałam.
Czyli jesteśmy już w obozie. Pruszkowie i tam następuje segregacja. Czy pani z mamą zostaje?
I zostajemy i babcia razem przechodzimy przez tą bramkę i pędzą nas do jakichś tam tych hal. Tylko, że tam taki był zwyczaj, że ciągle nas przepędzali chyba codziennie, gdzie indziej byliśmy.
Mama nawiązuje kontakt z jedną z zakonnic. To tak, bardzo znaczy, ważna
tak,
też
zakonnic rodziny Marii. To jest, ja chodziłam tam 3 lata. Tam już tajna była później ta szkoła. I te 3 lata, trzecią klasę skończyłam, bo to była na rogu Żelaznej i jaka tam ulica, naprzeciwko Świętej Zofii szpitala. Tam było getto, a tutaj była ryjska strona. I tam i mama zapytała tą zakonnicę, jaki los jest tych sióstr. No to ona powiedziała, że część rozstrzelali, część wywieźli. I zapytała, jak zaczęły rozmawiać, zapytała nazwisko. Mama podała swoje nazwisko Malgrzem. I się na tym skończyło i po, nie wiem, 2 dniach czy dniu biegnie jej siostra w tym pelerynce i krzyczy pani Malgrzem, pani Malgrzem. Mama się zerwała, babcie mnie za rękę i biegniemy do wyjścia. No i wyszłyśmy przed tym i taka grupa stała osób przed tym, tak dalej od tego baraku.
Przed samą bramą czy przed
nie,
barakiem?
Nie, 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 przed barakiem. Przed barakiem stało grupa, lekarz stał w drugim fitlu, pielęgniarki i moja mama podeszła i mówi, panie doktorze, jeśli moja mama nie wyjdzie, to ja się wycofuję, zostaję. I on mówi nazwisko, Trzeciakowska Antonina. I dopisał. I mówi, Trzeciakowska Antonina, babcia wyszła. Jak się pani czuje? Dobrze. Coś pani dolega? Nie. Popatrzył, babcia była 75 roku. No i odsunął babcię na bok. No i później następna lista. Myśmy byli na tej drugiej liście. No i później, jak nas tam sprawdził to wszystko, podpisał. I zaprowadzili, bardzo to chyba daleko było, bo pamiętam, szliśmy do tej bramy, do tej głównej chyba w Pruszkowie, to tak przy to w centrum chyba Pruszkowa było to wyjście, tak mi się wydaje. I tam sprawdzili ten karty na pewno i wyuścili część z tej pierwszej listy, w tym wyszła moja babcia. A tutaj zobaczyli, że lista jest niepodpisana, no więc się zaczęło piekło do rozstrzelania, ponieważ zbiegło to się z tą sytuacją, co wyprowadzali w kitlach mężczyzn i ich. Później jakieś rozstrzeliwania były czy coś. W każdym razie była bardzo wzmożona akcja taka
kontroli.
No i to myśmy akurat na to się na, że tak powiem, na tym. I te pielęgniarki były przerażone i błagały, że pójdą po lekarza. No i zostawili nas tam na uboczu. Wszyscy się trzęśli, denerwowali się. I przyszedł, okazuje się, że to był niemiecki w mundurze. Niemiecki, a mówił perfekt po polsku, jak nas kontrolował wtedy. I mówi, że zaczął tam tłumaczyć, no i jakoś udało się, że wytłumaczył. I wyszłyśmy na wolność, znaczy pseudo wolność,
z
obozu. I moja babcia była bardzo zniecierpliwiona, że dlaczego tyle godzin ona tu na nas czeka. A jeszcze siadała na bramie, więc jak wjeżdżali, to babcię wyrzucali. Mogli się zdenerwować i babcię
z powrotem.
Ale moja babcia była uparta, więc sobie wsiadła tam.
O tej sytuacji opowiadał Eryk Lipiński.
Tak, o tych rozstrzelaniach, o tej wpadce tak zwanej.
Która spowodowała potem te
później
kontrole.
Później to ostre pogotowie takie, które było tak zaostrzone, te wyjścia, no bo widocznie się zdarzały wcześniej i po tej wpadce, to myśmy akurat trafiły na to ostre pogotowie, gdzie chcieli nas rozstrzelać.
Wróćmy jeszcze na momencik do obozu, bo wspominała Pani przed naszą rozmową o takiej sytuacji, kiedy to rozdzielano pomidory, tak?
Tak, tak. Ogłosiły, siostry biegały i mówiły dzieci, żeby się ustawiały w kolejce. Przychodziły siostry, miały takie kosze, jak to od bielizny dawniej, no i pomidory rozdawały, więc już mi stali, a ona nie patrzyła.
To była atrakcja wielka.
Atrakcja tak. I tak, no mnie się trafił mały, innemu się większy trafił, no to los szczęścia. Ale były
no pomidory. Właśnie, a jak wyglądała sytuacja z tym zaopatrzeniem? Jak to było?
Ja nie wiem, ja nie pamiętam. Jakieś brukiew czy coś. No nie wiem, czy tam herbata, czy jakieś picie, coś. I ten ciemny chleb to pamiętam. Wstrętny, taki gliniasty.
Ale był.
Ale no tak, dawali. Tak. No nie byłam głodna aż tak, żeby... tylko no, warunki były jakieś.
Czyli ile czasu spędziła Pani w samym Pruszkowie, w tym obozie?
Nie pamiętam. No, ja miałam 10 lat, ale 4 dni, czy... No bo to ciągle były transporty wysyłane. Ciągle wywozili tych ludzi, tak wyciągali z tego. I dlatego, że moja mama to nazwisko podała, to byśmy wyszły, bo nas też wywieźli na pewno.
I z obozu trafia Pani do Milanówka, do willi w Milanówku. Ale nie mieszkacie tam, Pani?
Nie, bo jest zajęta przez Niemców.
Czyli zostajecie ulokowane.
Znaczy, jakoś się zlitowali nad nami, no bo babcia, ja, mama, mama jeszcze te włosy miała takie popalone i zaczęli i wpuścili nas. I tam była ta willa w takim ogrodzie, blisko torów, tylko poprzeczna ulica była. I właścicielką, nie wiem, Popielecka, pani, która, bo moja ciocia tam wynajmowała kilka lat przed powstaniem na letnisko tam, także znała. Ale ja to tam sporadycznie byłam. No i tam właśnie babcia sobie przypomniała, że jest opłacone, bo pojechała po ciocie i powiedziała, żeby wracała do Warszawy i wróciła ostatnią kolejką przed powstaniem ciocia. I to mieszkanie zostało. No i myślałyśmy, że tam się zatrzymamy, ale byli Niemcy, ale nas przyjęli. Tylko mnie nie pozwolili tam się kręcić i napisali, że tylko dla Niemców. No i tam mama tam ziemniaki obierała, ja nie wiem, co to tam
było. A pani
było.
Chodziła na to.
A ja później, no tam ja byłam sprytna, więc się wymknęłam gdzieś z dziećmi i chodziliśmy na tory, ponieważ już jak wjeździ te transporty, to już jeździli w takich wagonach towarowych ludzi. I takie okienka u góry były i mnóstwo kartek wypadało z tyłu. I myśmy zbierali te kartki.
To też ważna informacja.
Tak, te kartki to pamiętam właśnie, bo to taki duży teren był, niezabudowany i to te kartki wszyscy tam czytali, no bo tam rzucali widocznie
informacje,
że gdzieś tam. I właśnie przez to się dowiedzieliśmy, że ciocia właśnie którymś potem gdzieś jedzie, a gdzie to nie wiadomo.
Tak, bo ludzie wyjeżdżając nie wiedzieli.
Nie wiedzieli, no czy do Niemiec, czy do innego obozu, czy na roboty tak zwane. Tak,
a ja myślę, że to jest dobry przyczynek do tego, żeby zapytać tych, którzy nas słuchają może, o tę willę milanowską, o której
tak.
pani mówi.
I o jej właścicielkę.
O jej właścicielkę. Może ktoś z państwa, kto nas słucha, po nitce do kłębka okaże się, że dojdziemy do tejże właścicielki. Może zechce nas odwiedzić i przyjść, poopowiadać parę słów. Oczywiście mam na myśli tutaj pewnie już rodzinę, kolejne pokolenie tej osoby. Zapraszamy zatem, żeby się z nami skontaktować. 22 724 1700, gdyby ktoś z państwa zadzwonił do nas do radia teraz, to byłaby szansa kontaktu. My serdecznie bardzo dziękujemy pani za przyjście i za tę opowieść. Gościem audycji Dulak 121 Świadkowie Historii była Elżbieta Kuszyńska. A kolejna audycja, na którą zapraszamy już w przyszłą niedzielę o 15.30, Dulak 121 Świadkowie Historii. Bardzo serdecznie dziękujemy. Elżbieta Abramczuk
i Małgorzata Pojanowska.
Dziękujemy.